Światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem. Serce me, Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem.
Zaraz po wyznaniu wiary w Święty Kościół Powszechny wyznajemy, iż wierzymy w świętych obcowanie. Wprawdzie u papieża Benedykta XVI możemy przeczytać, że ostatecznie nie chodzi o to, aby znać i rozumieć wszystkie szczegółowe twierdzenia wiary. Papież mówi to w kontekście stwierdzenia, iż podstawowa forma chrześcijańskiego wyznania wiary nie polega na wyznaniu wierzę w coś, ile wierzę ci, wierzę tobie. To jednak można odnieść wrażenie, że mimo wszystko wyznanie wierzę w świętych obcowanie może być nie tyle, na tyle niezrozumiałe, że nie będziemy w stanie zrozumieć, co tak naprawdę oznacza dla mnie ta wiara w świętych obcowanie. Już sam termin, spójrzmy, obcowanie w naszej kulturze wydaje się terminem obcym, terminem, który gdzieś już odchodzi. Słownik języka polskiego tłumaczy go jako być z kimś w bliskim kontakcie. Utrzymywać żywe stosunki towarzyskie, przebywać, przestawać z kimś. Już tego słowa raczej nie używamy i dlatego ten artykuł wyznania wiary może stać się czasem trudny do zrozumienia. Poza tym Niestety tłumaczenie świętych obcowanie jest niezbyt dokładną próbą oddania tego, co w oryginale brzmi communio sanctorum. Dlatego katechizm Kościoła katolickiego tłumaczy wprost. Wierzę w komunię świętych. Obawiam się, że także ten przykład nie do końca objaśnia sens wypowiadanych przez nas słów. Dlatego przyjrzyjmy się bliżej, co mamy na myśli, mówiąc wierzę w świętych obcowanie. Początkowo to określenie oznaczało jedność, którą tworzyli uczestnicy mszy świętej. Jednak sens tych słów jest znacznie szerszy. Z jednej strony oznacza wspólnotę dóbr duchowych, to znaczy wiary, sakramentów, charyzmatów, miłości miłosiernej, miłości braterskiej, a z drugiej oznacza wspólnotę osób należących do Kościoła, której, jak wierzymy, nawet śmierć nie jest w stanie zniszczyć. Jeśli w coś wierzymy, to znaczy, że przyjmujemy określoną postawę wobec rzeczywistości, wobec świata, wobec życia. Za chwilę zajmiemy się tym, jakiej postawy domaga się od nas ten artykuł wiary. Zatem komunia świętych, katechizm Kościoła katolickiego naucza, że to pojęcie ma dwa znaczenia. Komunia w rzeczach świętych i komunia między osobami świętymi. Komunia w rzeczach świętych oznacza wspólne uczestnictwo wszystkich członków Kościoła w tej samej wierze, w sakramentach, charyzmatach, innych darach. Komunia świętych osób oznacza natomiast wspólnotę między trzema stanami Kościoła. Wiernymi na ziemi, duszami zmarłych, oczekującymi w czyśćcu na pełne zjednoczenie z Bogiem. Nasza modlitwa w intencji zmarłych. Jak to dobrze, że idziemy na cmentarze, idziemy do naszych bliskich zmarłych, że pamiętamy o nich nie tylko w tej zewnętrznej formie, chociażby poprzez troskę o pomniki, o nagrobki, o to, żeby było tam zapalone światło znicza, żeby był wieniec, kwiat, ale przede wszystkim, że pamiętamy o nich w naszej modlitwie. To jest wyraz naszej komunii, łączności, jedności z nimi. Chcemy wypraszać dla nich, jeśli jeszcze tego nie dostąpili, łaskę życia wiecznego. To ten stan dusz zmarłych, dusz oczekujących w czyśćcu na pełne zjednoczenie z Bogiem. Oraz z tymi, którzy już mają udział w chwale Bożej w niebie. To te trzy stany i komunia świętych osób właśnie pomiędzy tymi trzema stanami. O tym już za chwilę więcej. Komunia wiary wynika z faktu, że wszyscy członkowie Kościoła wyznają tę samą wiarę otrzymaną od apostołów. Komunia sakramentów polega zaś na tym, że przez nie wierni jednoczą się z Panem Bogiem i między sobą. W sposób szczególny to zjednoczenie następuje przez chrzest, który wszczepia wiernych we wspólnotę Kościoła oraz przez Eucharystię, która buduje jedność. Komunia charyzmatów oznacza udzielanie przez Pana Boga poszczególnym członkom Kościoła różnorakich darów służących dobru całej wspólnoty. Nie dla siebie, nie tylko ja, ale dla całości wspólnoty. Takimi charyzmatami mogą być między innymi dary jasnego nauczania prawd, wiary, czy też uzdalniające do wypełnienia posług w Kościele, różnego rodzaju dary otrzymane. Innym przykładem komunii w rzeczach świętych to wspólnota posiadanych dóbr. Katechizm naucza, że wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, winien traktować jako dobro, które ma wspólnie z innymi. Katechizm Kościoła katolickiego, punkt 952. Szczególnym wyrazem komunii jest także wzajemna miłość jednocząca chrześcijan. Pojęcie komunia świętych dotyczy nie tylko rzeczy, lecz również osób, którymi są członkowie tych trzech stanów Kościoła. Pierwszą grupę stanowią wierni na ziemi, drugą zmarli, którzy w przyjściu oczekują oczyszczenia ze swoich grzechów popełnionych w ziemskim życiu. Do tej trzeciej grupy należą ci, którzy już cieszą się szczęściem nieba. Te trzy grupy ludzi stanowią jedną wielką rodzinę dzieci Bożych w Chrystusie, gdyż łączą się ze sobą we wzajemnej miłości, w jednej chwale Trójcy Przenajświętszej. Wszyscy, aczkolwiek w różnym stopniu i w różny sposób, są złączeni w tej samej miłości Boga i bliźniego. Komunia świętych. Jakiej postawy domaga się od nas ten artykuł wiary? W Dziejach Apostolskich zostało zamieszczone zdanie. W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów Chrystusa chrześcijanami. Możemy zatem przypuszczać, że pierwsi uczniowie nie martwili się o to, by nadać sobie jakąś nazwę. Nikt nie postawił problemu, jak powinniśmy się nazywać. Nazwę nadali inni. Mieszkańcy Antiochii, widząc uczniów postępujących w pewien sposób, żyjących w określony sposób, skorzystali ze sposobności tego, co narzucało im świadectwo życia, i skojarzyli ich z pewnym Jezusem Chrystusem. Stwierdzili, to są ci, którzy mają coś wspólnego z Jezusem, i nazwano ich chrześcijanami. Co takiego zrobili pierwsi chrześcijanie, że zasłużyli na takie miano, że skojarzono ich właśnie z Jezusem Chrystusem? Otóż drugi rozdział Dziejów Apostolskich przynosi nam obraz właśnie pierwotnej wspólnoty, w której nie tylko można było usłyszeć o Chrystusie, ale przede wszystkim Jezusa zobaczyć. Działo się tak ze względu na to, iż owa wspólnota dbała o klimat braterskiej miłości. Warto zwrócić uwagę, że święty Łukasz nie uważa tutaj terminu miłość. Nie używa go. Jednak opis, którego nam dostarcza, doskonale pokazuje nam, na czym polega wspólnota dóbr. I tutaj nie trzeba było używać tego terminu, żeby doskonale wiedzieć, czym jest miłość. Jakże w ogóle trudno jest wyjaśnić, czym jest miłość. Kiedy dziecko przychodzi do rodziców i pyta: mamusiu, tatusiu, czym jest miłość? Jak wytłumaczyć dziecku miłość? Czym jest miłość? Jakże trudno wytłumaczyć. Zdecydowanie łatwiej zaświadczyć, pokazać w konkrecie życia. Stąd też i ta pierwsza wspólnota. Nie tyle właśnie słowo, co konkret życia, konkret przykładu życia, które płyną z tej pierwszej wspólnoty. Tę duchową wspólnotę określają trzy terminy. Przebywali razem, jednomyślnie i mieli jedno serce i jedną duszę. Akcentuje ona przede wszystkim silną więź emocjonalną pomiędzy członkami wspólnoty. Chodzi zatem nie tyle o zamieszkiwanie blisko siebie, ile bardziej o wielką przyjaźń, jedność dusz pomiędzy wszystkimi wierzącymi oraz o jednomyślność na modlitwie. Boję się, że ktoś może już teraz stwierdzić, iż w dzisiejszym świecie jest to niemożliwe, że dziś tak się nie da żyć. Dlatego zwróćmy uwagę na filary takiej właśnie wspólnoty. Co sprawiało, że pierwsi chrześcijanie żyli w takim stylu? Są nimi otwartość na działanie Ducha Świętego. Warto zadać sobie pytanie, na ile ja jestem otwarty na działanie Ducha Świętego? Ile w ogóle, na ile zauważam Jego działanie w moim życiu? Na ile też staram się zanosić do Niego prośbę, aby to On mnie prowadził w moim życiu, aby On był moim przewodnikiem. Kolejna sprawa, trwanie w nauce apostołów, czyli wierność nauce Jezusa. Kolejny punkt zapytania dla mnie, dla nas, na ile jestem wierny nauce apostołów. W tym dzisiejszym świecie, który czyni z wiary pewnego rodzaju sałatkę i wybieram sobie to, co mi smakuje, to, co dla mnie jest odpowiednie, a to, co niekoniecznie pasuje do mojego składu, no to odrzucam. Dziś jakże popularna jest tego typu działalność i odniesienie również w kwestiach wiary. To, co łatwe, to, co przyjemne, to, co nie wymaga zbyt wiele trudu ode mnie, to okej, to pasuje. A to, co już gdzieś niejednokrotnie sprawia mi trud, czy wręcz ból, bo muszę z czegoś zrezygnować, bo muszę stanąć w prawdzie wobec samego siebie, że postępuję w sposób niewłaściwy, no to wtedy już niejednokrotnie trudno jest podjąć akurat taką czy inną prawdę, trwając w nauce apostołów, w wierności nauce Jezusa Chrystusa. Kolejna sprawa. Wspólnota wiary. Na ile również troszczę się o tę wspólnotę wiary w moim domu, w mojej rodzinie. Jak wygląda ta wspólnota wiary? Czy jestem tym, który buduje tę wspólnotę, który inspiruje, który zaprasza do tego, aby żyć wiarą na co dzień, aby być przykładem, świadectwem tej wiary w moim domu. Niestety dla wielu ludzi dzisiaj reliktem przeszłości stało się to, aby uklęknąć do wspólnej modlitwy jako rodzina. O zgrozo. To nie powinien być relikt przeszłości. To powinno być tak naturalne, tak oczywiste jak oddychanie, jak to żyjemy. To powinno być treścią naszego życia. Tam, gdzie tego nie ma, jak wygląda ta wspólnota wiary? Kolejna sprawa, łamanie chleba, rozumiane najczęściej jako uczta eucharystyczna. To łamanie budowało wspólnotę ludzi z Bogiem i ludźmi między sobą oraz rzutowało na codzienne życie pierwszych chrześcijan, dając poczucie braterskich więzów. Dziś możemy powiedzieć wprost o komunii sakramentów, które każdego łączą z Chrystusem. Również do nas pytanie, jak wygląda w moim życiu łamanie chleba, uczta eucharystyczna, jak wygląda moje przeżywanie, moje również rodzinne, wspólnotowe przeżywanie Eucharystii. Na ile zapraszam, zachęcam, mobilizuję, na tyle, na ile mogę oczywiście, na moich najbliższych do tego, żeby uczestniczyć w tej uczcie eucharystycznej. Na ile sam uczestniczę, na ile sam świadomie uczestniczę w uczcie eucharystycznej. Na ile ona mnie przemienia. Ile z niej wynoszę. Kolejna sprawa, która charakteryzowała ten styl życia pierwszych chrześcijan, oprócz tej otwartości na działanie Ducha Świętego, trwania w nauce apostołów, czyli wierności i nauce Chrystusa, na wspólnocie wiary, łamaniu chleba, jest modlitwa, która u świętego Łukasza posiada szczególne znaczenie. Towarzyszyła ona bowiem zarówno ważnym chwilom i decyzjom w życiu samego Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, ilokrotnie Pan Jezus wychodził gdzieś na obocze, na górę i spędzał jakże wiele czasu na modlitwie. On tego czasu nie żałował. Wiedział, że to jest najwspanialszy moment, w jaki sposób może zainwestować swój czas. To właśnie spotkanie z Bogiem na modlitwie. Wszystkie ważniejsze wydarzenia w pierwotnym Kościele były związane z modlitwą. Autor dzieł apostolskich pokazał, że modlitwa powinna być czymś stałym we wspólnocie chrześcijan. Co więcej, ona posiada prymat nad działalnością ewangelizacyjną, charytatywną. Od modlitwy zaczynamy. Nie od jakiejś działalności. Od modlitwy. Od tej działalności. Od mojego spotkania z Bogiem. I od tego idę dalej. Czy to właśnie do ewangelizacji, do pracy charytatywnej, do jakiejkolwiek sprawy mojego życia. Taka kolejność niech będzie. Czy zaczynam dzień od modlitwy, od spotkania z Bogiem, od wdzięczności za noc, jakokolwiek by nie była, może w cierpieniu, może w bólu, może czasem nieprzespana. Boże, dzięki Ci za kolejny dzień mojego życia, że mogę iść w te kolejne minuty, godziny, że mogę się nawracać, że dałeś mi jeszcze ten czas, tę łaskę, że mogę się nawracać, bo mamy z czego się nawracać. Poza tym modlitwa skupiona wokół osoby Jezusa Chrystusa tworzy wspólnotę. Modlitwa. Powracam do tego, na ile modlitwa w moim domu, w mojej rodzinie tworzy wspólnotę. Czy my kiedykolwiek spotykamy się na wspólnej modlitwie? Czy właśnie przy stole, przed posiłkiem, czy pielęgnujemy tę modlitwę? Czy jest u nas ta modlitwa? Chociażby znak krzyża, dar wdzięczności za to, co mamy. Uczmy, zwłaszcza w rodzinach, dzieci wdzięczności. Bo dziś żyjemy w mentalności mi się należy. Mi się należy. Uczmy wdzięczności za to, co mamy, za to, co posiadamy. Uczmy, że nie musimy wszystkiego posiadać. Że nie musimy pędzić za tym, co nam podaje świat. Uczmy mentalności wdzięczności. Siebie w pierwszej kolejności, ale tych, którzy nas otaczają również. To niezmiernie ważne. Zatem te elementy, które cechowały wspólnotę pierwszych chrześcijan. Otwartość na Ducha Świętego, wierność nauce Jezusa Chrystusa, wspólnota, wspólna wiara, łamanie chleba, Eucharystia, modlitwa. Te elementy warto mieć świadomości i tak też, czyjąc rachunek sumienia, spoglądać na ile moje życie jest odzwierciedleniem tejże wspólnoty i tych elementów. Czy one występują w moim życiu? Czy one mnie konstytuują? Czy one tworzą moją przestrzeń życia osobistego, rodzinnego, wspólnotowego? Rezultatem tej wspólnoty ducha była wspólnota dóbr materialnych. To było niejako potwierdzenie autentyzmu wspólnoty ducha. Chrześcijanie wszystko mieli wspólne. Służyli sobie nawzajem darami, które otrzymywali przecież od Boga. Własność nie mogła dzielić braci i nie rozbijała wspólnoty na ubogich i bogatych. Wszystko mieli do dyspozycji wszystkich. W myśl greckiej reguły przyjaźni między przyjaciółmi nic nie pozostaje własnym. Był to konkretny znak własnej autentyczności, ale także potwierdzał oczekiwanie nagrody na końcu czasów. Warto zwrócić uwagę, iż celem wspólnoty dóbr nie było pozbywanie się majątków dla samego ich pozbywania. Oddawanie tego, co się posiadało, nie miało na celu uczynienie kogoś ubogim, ale przede wszystkim chodziło o to, by nikt nie cierpiał niedostatku. By nie było biednej we wspólnocie. Również warto zwrócić uwagę w tym kontekście na swoje życie. Na ile ja jestem przywiązany do dóbr materialnych. Bardzo dobrze, że posiadamy. Bardzo dobrze, że się bogacimy, że nam się lepiej żyje. Bogu niech będą dzięki. Ale warto zwrócić uwagę. Co za tym idzie? Daj palec, wezmę całą rękę. Z jedzeniem rośnie apetyt. Czy też jestem wolny? jestem tym wszystkim wolny i potrafię podzielić się z drugim człowiekiem, potrafię dostrzec tego, który potrzebuje, tego, który żyje może pod jednym dachem, albo w sąsiedztwie, albo w pracy, albo na ulicy go spotykam i jestem w stanie bez problemu temu człowiekowi potrzebującemu pomóc, czy też to bogacenie się zamyka mnie w samym sobie na drugiego człowieka. Zamyka mnie, zamyka moje zmysły, moje oczy na drugiego człowieka. Nie. I tutaj pojawia się 1000 wymówek, prawda? Sam sobie jest winien, sam sobie powinien poradzić. Tysiąc różnego rodzaju spraw, które podsyła nam zły duch, żebyśmy się usprawiedliwili. Usprawiedliwianie. Warto również w tym kontekście zwrócić uwagę tej pierwszej wspólnoty, gdzie wszystko mieli wspólne. Na ile ja troszczę się o drugiego człowieka, o swoją wspólnotę, wspólnotę parafialną. Na ile jestem w stanie dać coś od siebie. Mówiąc wierzę w Komunię Świętych, wyrażam swoje przekonanie, że ja do takiej wspólnoty należę. Że jestem jej częścią, a co za tym idzie, jestem gotowym tę wspólnotę budować. W związku z tym każdy mój czyn spełniony w miłości przynosi korzyść wszystkim. Solidarności z wszystkimi ludźmi, żywymi czy zmarłymi, która opiera się na Komunii Świętych. Każdy grzech z kolei szkodzi tej komunii. Warto również na to zwrócić uwagę. To, co dobre, co piękne w moim życiu, buduje. Ale niestety również to, co jest moim grzechem, moją słabością, nie tylko, że osłabia mnie, i to też jasno widać po człowieku. Tak rodzice widzą po dziecku, że coś nabroiło, że coś tam nie gra. Tak i po każdym z nas widać, że coś tam nie gra. Że coś jest nie tak, że człowiek żyje w grzechu. Ale to też rzutuje właśnie na całość tej Komunii Świętych. Zwróćmy zatem uwagę na drugie znaczenie wyznania. Wierzę w świętych obcowanie. Tej pierwsze to mieliśmy właśnie o tej Komunii między nami. Komunii Świętych. Komunii w rzeczach świętych. A teraz Komunia między osobami świętymi. Papież Benedykt XVI, jeden z artykułów rozpoczął przypominając słowa świętego Augustyna. Przez świętych Bóg przypomina nam o sobie samym. Przez świętych Bóg przypomina nam o sobie samym. I dodaje, że tej pamięci o Bogu wprawdzie ludzkość nie straciła całkowicie, ale stała się ona bardzo ciemna, bardzo blada i bardzo niestała. Wyznając wiarę w Komunię Świętych, niejako rozszerzamy naszą wspólnotę, o której mówiliśmy wcześniej, o tych członków Kościoła, którzy są już w niebie, to znaczy świętych, oraz tych, którzy czekają po śmierci na oczyszczenie, przebywając w czyśćcu. Te trzy grupy lub, jak nazywa katechizm, trzy stany, stanowią jeden Kościół i jednoczą się dzięki Chrystusowi. Dlatego z jednej strony możemy liczyć na wstawiennictwo mieszkańców nieba, którzy jako zjednoczeni z Chrystusem mogą nieustannie wstawiać się za nami Ojca, a z drugiej strony swoją modlitwą możemy wspierać tych członków naszej wspólnoty, którzy zakończyli już życie na ziemi i nie wiemy, w jakiej przestrzeni, w jakim stanie się znajdują. Możemy ich wspierać naszą modlitwą. Nasza modlitwa nigdy nie jest daremna, nigdy nie idzie w próżnię. Wiara w to, że jesteśmy w bliskim kontakcie, utrzymujemy żywe stosunki z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy osiągnęli już niebo, znajduje swój najbardziej bezpośredni i najłatwiej uchwytny wyraz z litanii do wszystkich świętych. Rozrastała się ona z biegiem lat. wchłaniając siebie wciąż nowe ludzkie troski. Dostrzegamy, że wśród wszelkich zagrożeń, nie tylko doczesnych, ale wiecznych, człowiek szukał ratunku w świętych obcowaniu. W ten sposób otaczał się niejako orszakiem zbawionych wszystkich czasów. Stawał się bezpieczny pod ich osłoną, mówiąc: wierzę w święte obcowanie. Wyrażam przekonanie, że mury pomiędzy niebem a ziemią, między przeszłością, teraźniejszością a przeszłością są przekraczalne. Chrześcijanin żyje w obecności świętych jako w swoim świecie. Piękne słowa kardynała Ratzingera. Żyjmy tu i teraz, w obecności świętych. Przywołujmy ich stawiennictwa. Szukajmy również u nich wsparcia. W ten sposób, składając wyznanie wiary, uświadamiamy sobie, że wszyscy jako dzieci Boga stanowimy jedną rodzinę w Chrystusie. A mówiąc, stanowimy nie bez powodu, używam czasu teraźniejszego. Chcę podkreślić w ten sposób, że także ci, których określamy mianem świętych, to nie przeszłość, ale teraźniejszość, obecność zbawczej mocy Chrystusa. Co bardzo ważne, abyśmy mieli tego świadomość. Święci to nie przeszłość, to teraźniejszość, to nasza teraźniejszość, to także wielkie nasze wsparcie przed obliczem Pana Boga. Komunia świętych. Podsumowując nasze rozważanie, Komunia świętych to przede wszystkim wspólnota członków Kościoła w jednej wierze, sakramentach oraz charyzmatach i innych darach duchowych. Obcowanie świętych to także łączność między tymi, którzy zjednoczyli się z Chrystusem. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi, inni, którzy odeszli z tego życia, poddani są oczyszczeniu, inni wreszcie zażywają chwały Bożej i wstawiają się za nami. I każdy z nas buduje tę komunię świętą lub ją niszczy. W zależności od tego, w jaki sposób postępujemy, w jaki sposób żyjemy, jakich wyborów dokonujemy w swoim życiu.